Miłość nie unosi się gniewem. Gniew nie ma dobrej prasy. Kto z nas nie słyszał takich zdań? Gniew jest złym doradcą. Albo gniew piękności szkodzi. A szkoda, że nie ma dobrej prasy, bo myślę, że lepiej o gniewie byłoby mówić lepiej. 2 lata temu niespełna mieliśmy wspólnie tutaj w kolegiacie rekolekcję o księdze Jonasza. I może kojarzycie, że w tej księdze pod koniec Pan Bóg pyta się głównego bohatera: Jonaszu, czy słusznie się gniewasz? Wsłuchując się w to pytanie Pana Boga, można więc domyślać się, aha, czyli istnieje coś takiego jak słuszny gniew. Tak, zdecydowanie, jest coś takiego jak słuszny gniew. Mamy całą w chrześcijaństwie bogatą tradycję mówiącą o Bożym gniewie. Ale słuszny gniew nie należy tylko do Pana Boga. Ja i ty, człowiek, też się może słusznie gniewać. Bo gniew pewnie po pierwsze jest czymś, co chroni pewne wartości lub osoby, które są zagrożone. To jest taka podstawowa, myślę, pozytywna funkcja gniewu, funkcja obronna. Ale też myślę, jest w gniewie jakaś taka funkcja rozwojowa. Kiedy ja nie zgadzam się na jakąś byle jakość, płciznę, przeciętność, miałkość, stagnację, na przykład w relacji z chłopakiem, z dziewczyną, gniewam się, bo nie podoba mi się, że jest jakaś szarzyzna. Gniew naprawdę może mnie uruchomić do zmiany, do działania, do jakiejś walki. Gniew może być wyrazem miłości. Chyba taki najmocniejszy przykład jest z samej Ewangelii, z 3 rozdziału Marka, gdzie widzimy, że Chrystus Pan, nasz Jezus, w pewnym momencie staje otoczony faryzeuszami i notuje Ewangelista, spojrzał na nich wszystkich z gniewem. I słowo, które tam jest, tak trzeba tłumaczyć. To ciekawe, że ludzie to zapamiętali, potem w tradycji ustnej przekazywali, potem zostało to spisane, że on wtedy miał gniew w oczach. No to jak to w końcu jest z tym gniewem i miłością, skoro święty Paweł mówi, miłość nie unosi się gniewem? Właśnie chyba kluczowe jest to nie unosi się, to unoszenie. Czyli tak naprawdę idzie o to, żeby panować nad gniewem. Pozwólcie na takie 3 myśli w związku z tym panowaniem, jeśli chodzi o gniew. Po pierwsze, nazwałem sobie tak to obrazowo, chodzi ani nie o wulkan, ani nie o studnię. Panowanie nad gniewem jest sztuką, bo muszę nauczyć się nie wybuchnąć, właśnie jak ten wulkan, który w pewnym momencie bez kontroli zmiata wszystko, co jest na jego drodze. Że gdy przyjdzie taki moment, że ja ze złości kipię jak woda w temperaturze wrzenia, żeby wtedy nie zacząć innych ranić, żeby się innym nie obrywało. Tym, którzy zasłużyli i nie zasłużyli, bo są akurat po prostu blisko mnie. W Księdze Przysłów jest takie zdanie. Lepszy jest człowiek powolny w gniewie od mocarza. Mocarz ma dużą siłę, ale jak ktoś jest powolny w gniewie, to ma jeszcze większą. Mówi Pismo Święte, że nasz Pan Bóg jest nieskory w gniewie, to znaczy właśnie nieszybki, niepospieszny, potrafi zapanować. I to jest pierwsza postawa, nie być jak wulkan. Ale też jest druga postawa bardzo niebezpieczna. Jest takie ryzyko, żeby w panowaniu nad gniewem nie być jak studnia, to znaczy nie tłumić gniewu w sobie. I wydaje mi się, że to też może być częsta postawa, bo dzisiaj żyjemy w takiej kulturze, która przede wszystkim promuje bycie miłym. Dobrze jest w świecie postrzegane, jak ktoś jest miłym. W niektórych domach za ideał wychowania stawia się, że dziecko jest grzeczne. Dobre dziecko to grzeczne dziecko, czyli nie wpadające w gniew. I nie mówię, że zawsze, ale bardzo często to skutkuje tym, że taki gniew jest jakoś tam kumulowany, odkładany. I albo to się objawia tym, że ja kumuluję gniew w sobie, że innym funduje ciche dni, a czasem i tygodnie, karze ich milczeniem. Nie gniewam się, ale nic nie powiem. Nie wybuchnę, ale się nie odezwę. No albo koniec końców przychodzi taki dzień, że i studnia zamienia się w wulkan, bo się po prostu nie da i eksploduje wtedy już w zupełnie niekontrolowany sposób. To wraca jak bumerang. Więc po pierwsze, kiedy mówimy o tym panowaniu nad gniewem, trzeba uważać, by nie być jak wulkan, nie strzelać na oślep, ale też by nie być jak studnia, nie tłumić w sobie. Po drugie, w tym temacie panowania nad gniewem kluczem jest mówić. Naprawdę mówić. Z kim mówić? No najpierw z sobą. To jest bardzo duża sztuka, ale wielki jest człowiek, który potrafi, gdy widzi zbliżający, narastający w sobie gniew, powiedzieć: witaj gniewie, bracie gniewie, po coś przyszedł, powierz mi. Ja wiem, że to jest teoria i że w praktyce to mało komu wychodzą takie wewnętrzne rozmowy, ale trochę o to by chodziło, żeby się zapytać, co ta emocja mi mówi. Trochę tak jak w tej bajce, w głowie się nie mieści. Tam też był gniew i było dla niego miejsce. I trzeba z nim rozmawiać i się z nim jakoś spotkać. Po tej rozmowie z sobą trzeba po prostu też rozmawiać z innymi. Odważnie i transparentnie mówić: jest we mnie dużo gniewu. Naprawdę komunikować to: mamo, ten kolejny komentarz o ubraniu czapki rodzi we mnie gniew. Mam 23 lata, wiem, po co jest czapka. Mamo, wiem, rodzi się we mnie gniew. I jak się tak mamie powie, to może łatwiej się przetrwa tą sytuację próby, gdzie gniew słusznie we mnie narasta. W Mądrości Sracha, 20 rozdział, 2 werset, jest takie zdanie: o ile lepiej jest upominać, niż trwać w gniewie. O ile lepiej jest upominać, czyli rozmawiać, mówić, niż pozwalać sobie na to, by gniew nade mną władał. No i w końcu to słynne zdanie, pewnie najczęściej cytowane z Nowego Testamentu o gniewie, świętego Pawła z listu do Efezjan, gdzie jest powiedziane, że niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońca. W domyśli bardzo często czytamy, interpretujemy ten tekst, byśmy spróbowali, zanim pójdziemy spać, pogadać jeszcze o tej trudnej sytuacji, która się wydarzyła. Niech nad gniewem słońce nie zajdzie. To znaczy, zdążmy przegadać temat. Przegadanie, a nie zamykanie. No i w końcu po trzecie, chyba w panowaniu nad gniewem kluczowa i też bardzo ważna jest wyrozumiałość. Bo trochę to tak jest, że ja uczę się panować nad gniewem i inni też się uczą. I jeśli ja mam prawo się uczyć, to inni też mają prawo się uczyć. Szkoda, że my nie mamy takich plakietek jak w McDonaldzie. Uczę się gniewać. Każdy z nas uczy się gniewać. I powinniśmy chodzić z takimi plakietkami pół życia, jeśli nie całe. Uczę się gniewać. Wtedy łatwiej by nam było przyjąć drugiego człowieka, który właśnie tam z tym gniewem średnio sobie radził. Uczę się gniewać. To nie jest proste. Wracając do tego pytania z początku, które Pan Bóg zadał Jonaszowi. Jonaszu, czy słusznie się gniewasz? Co Jonasz odpowiedział? Tak, słusznie, gniewam się śmiertelnie. A słusznie? No nie. Akurat oblał egzamin. No, takie życiowe. Nie? Czasem można nie rozpoznać tego gniewu, czasem można twierdzić, że słusznie, niesłusznie. To wcale nie jest takie proste. Zakończę jeszcze raz tym zdaniem świętego Pawła z listu do Efezjan. 4 rozdział, 26 werset. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Przyznam się wam, że wielkie było moje wczoraj zdziwienie, kiedy wieczorem siadłem do komplety, a w środę, zawsze w środę w komplecie, jest właśnie fragment podpisany Efezjan 4:26. Czytam tą kompletę, a tam jest: nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ja mówię, przecież tam jest jeszcze gniewajcie się. 11 lat się modlę brewiarzem, nie zauważyłem, że odcenzurowali tego Pawła. Wziąłem długopis i dopisałem, bo to naprawdę zmienia sens. Jest prawo w miłości do gniewu, ale nie ma prawa do unoszenia się nad gniewem, unoszenia, które ten gniew tłumi albo nim strzela na wszystkie strony.
Teraz się zastanawiam, czy Jacek wpisał w 4 tomy, czy na razie tylko w 1 korektę. Ale jak możecie się domyślać, jak popatrzymy na grecki tekst, to tam ciekawe rzeczy wychodzą. Słówko greckie, które się pojawia w tym miejscu, paroksynein, znaczy tyle, co podżegać do gniewu, dać się zirytować, stać się rozdrażnionym, czy po prostu wkurzyć się. No i w tym sensie moglibyśmy to tak rozumieć, że miłość nie daje się podżegnąć do gniewu, nie irytuje się, nie staje się rozdrażniona, nie wkurza się. No tylko cały problem polega na tym, że jak weźmiemy sobie Pismo Święte, Nowy Testament i inne wystąpienia tego fragmentu, to na przykład mamy dwa razy świętego Pawła, który dał się wkurzyć. Pierwszy raz dał się wkurzyć i pojawia się ten termin w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich. I to jest sytuacja taka, że jest w Atenach i tam widzi, jak wielu jest tych różnych bogów, którym Ateńczycy oddają cześć, i na widok tego bałwochwalstwa po prostu się zirytował. Ale też druga taka scena, w której Paweł jest wkurzony, to jest 15 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy razem z Barnabą mają wyruszać dalszą podróż. No i Barnaba mówi, weźmy ze sobą Marka. Paweł mówi, ja nie chcę Marka. Chłop mnie już raz zawiódł, nie biorę Marka. Barnaba mówi, ja bez Marka nie płynę. I mamy tak ładnie przetłumaczone, doszło między nimi do sporu. Po prostu się wkurzyli na siebie, zirytowali się sobą, no i powiedzieli, nie płyniemy razem. Ty idź tam, a ja idę tam. I tak się rozeszły ich drogi. No ale można powiedzieć, no ludzka sprawa, no jest święty Paweł, jest Barnaba świętym, no ale mogli grzeszyć. Tylko wiecie, na czym polega największy problem? Że w Septuagincie, greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, jedną z osób, która najczęściej jest sprowokowana do gniewu, jest zirytowana, jest wkurzona, to Bóg. Z powodu ludzkiego grzechu. Z powodu tych Izraelitów idących przez pustynię, którzy się buntują i narzekają. I Bóg się tam co chwilę wkurza na nich i daje się sprowokować. I to jest ten sam termin. To jak to zrozumieć, że miłość nie daje się zirytować, a ta doskonała miłość, jaką jest Bóg, daje się? No bo tu jest taki kruczek, że zazwyczaj tłumaczymy ten termin w taki sposób jakby do siebie, że nie daje się zirytować, nie daje się rozgniewać, ale można też w drugą stronę. Miłość nie irytuje. Miłość nie wkurza. Miłość nie chce podżegiwać do grzechu, do gniewu, do złości. Miłość dba o to, żeby ten i ta, którą kocham, nie denerwowała się z mojego powodu. Nie była rozgniewana, nie była zirytowana. I w tym kontekście nigdy ten termin nie jest odniesiony do Boga. To znaczy Bóg nigdy nikogo nie wkurzył. Przynajmniej w Piśmie Świętym. To jest bardzo piękne. I spróbujmy właśnie chwilę pomyśleć o tym, co to znaczy, że miłość dba o to, żeby nie denerwować, nie irytować. Po pierwsze, będzie chodziło o to, żeby naprawdę być takim bardzo czujnym i uważnym na sytuacje w relacji, w których druga osoba komunikuje mi, że coś ją bardzo denerwuje. Że jakieś moje słowa, jakieś moje zachowanie jest po prostu wkurzające, irytujące. Zazwyczaj naprawdę sobie to komunikujemy. Albo słowami, albo mimiką twarzy, albo jakimś takim obruszeniem. To tylko jest taki pewien typ ludzi, którzy budują swoją osobowość na zasadzie wkurzania innych i po prostu ich naturalnym sposobem bycia jest to, że wszyscy naokoło są wkurzeni na nich, a ich to bawi. Ale to nie jest naturalne. Paradoks polega na tym, że my czasami, mimo że wiemy, że coś kogoś denerwuje i bardzo go to wkurza, i mimo że kochamy tę osobę, to i tak potrafimy to robić trochę na złość. Na przykład są jakieś słowa czy jakaś historia, która wiem, że denerwuje drugą osobę, że nie lubi, jak ja to opowiadam, ale ja bardzo lubię to opowiadać i nawet potrafię zrobić takie wprowadzenie. Ja wiem, że cię to denerwuje, ale to jest taka fajna historia, że ją opowiem. No jeżeli wiem, że cię to denerwuje, wiem, że sprawiam ci tym przykrość, ból, wkurzam, to powinienem sobie powiedzieć, nie będę tego robił, nawet jak ja bardzo lubię to opowiadać, bo ranię osobę, którą kocham. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle były takie przeprowadzone badania, które sprawdzały, co najbardziej wkurza w związkach kobiety u mężczyzn i odwrotnie. Okazuje się, że kobiety najbardziej się wkurzają z bardzo prozaicznych spraw. Absolutnie topowa, na pierwszym miejscu to jest kwestia niespuszczania deski po skorzystaniu z toalety. To jest na pierwszym miejscu. No a po co tę deskę spuszczać? Może pójdę za chwileczkę znowu i będę pierwszy przed to? Będę ją musiał podnosić? No ale kobiety to wkurza. No i można w relacji, nawet przy tak drobnej sprawie sobie powiedzieć, no spróbuję być jakoś bardziej świadomy tej kwestii. Spróbuję nad tym powalczyć, jeżeli to naprawdę tak bardzo wkurza. Na drugim miejscu było robienie szafy z krzesła. Że kobiety bardzo to wkurza, że rzeczy są odkładane warstwami na krzesło. Często brudne rzeczy, które jakoś cudownie potem przechodzą do brudniaka, do pralki, same. Jak mężczyzna jest nauczony przez 30 lat, że one same przechodzą, to jak ma się nauczyć, że kobiety to wkurza? Choć, nie wiem czy znacie, choć myślę, że znacie, jest taki przepiękny polski film, komedia. Mocna kawa wcale nie jest taka zła. Jak ktoś oglądał, to sobie przypomni taką kultową scenę, kiedy ojciec z synem siedzą sobie na werandzie, ojciec pije kawę, którą mu zrobiła jego żona, no i zaczyna się taki dialog. On jest tak dobry, że ja go wam po prostu przeczytam. O Jezu, znów zrobiła za mocno. Powiedziała, że taką lubisz. Nie wiem, skąd jej to przyszło do głowy. To powiedz jej, że nie lubisz takiej, żeby robiła słabszą. A po co? Jak to po co? Jak nie powiesz, o co ci chodzi, to skąd ktoś ma wiedzieć, czego chcesz? Zapamiętaj raz na zawsze. Jeśli kobieta myśli, że sprawia ci przyjemność, to nigdy nie wyprowadzaj jej z błędu. Jeżeli raz jej powiesz, że robi coś źle, to koniec. Od razu myśli, że wszystko robi źle. Mocna kawa wcale nie jest taka zła. No i wtedy na werandę wchodzi żona. No i syn. Tata chciał ci coś powiedzieć. Ja? No mów o kawie. Robisz dobrą kawę, troszeczkę za mocną. Myślałam, że taką lubisz. Lubię, ale nie aż tak mocno. Dobrze, to następnym razem zrobię mniej mocną. To wszystko? No i wtedy syn, zadowolony, mówi do ojca, takie to trudne było? No i wtedy żona wraca z powrotem na werandę. I w gniewie. Czy jest jeszcze coś, co nie spotkało się z akceptacją waszej wysokości? Bo może jest jeszcze coś, co nie odpowiada jego eminencji? Czemu nie sporządzisz takiej listy? Może nie tylko kawa ci nie odpowiada? No i syn kwituje. Dobra, miałeś rację. I ojciec, jasne, że miałem. 60 lat kręcę się po tej ziemi. Słuchajcie, ten dialog jest po prostu genialny. Ale on jest prawdziwy w części. To znaczy, jeżeli przez 30 lat małżeństwa nie komunikowałeś, że robi za mocną kawę, to nie komunikuj po 30 latach, tylko pij już do końca życia tę kawę taką, jaką robi. Ale jeżeli zaczniecie budować relacje od tego, że będziecie sobie jasno komunikować, co wzajemnie was irytuje, to nie jest tak, że tylko męskie zachowania irytują kobiety. Im łatwiej to komunikować. Ale okazuje się, że wiecie, co najbardziej wkurza facetów? To, że kobiety mają rację. Na pierwszym miejscu to wymienili. I zobaczcie, jaka to jest w ogóle waga problemu. Między spuszczona, niespuszczona deska, a kobiety zawsze mają rację, to naprawdę panowie wiedzą, co w życiu jest ważne. A tak już całkiem, słuchajcie, poważnie, to najważniejsza w tym jest jedna rzecz. Wyłapywanie. Wyłapywanie tych komunikatów, kiedy ktoś mi bardzo jasno pokazuje, że to go denerwuje, że go to rani, że prowokuje go do jakiegoś złego zachowania, to naprawdę mi powinno zależeć na tym, żeby świadomie unikać takich sytuacji. żeby spróbować wykluczyć takie sytuacje, takie zdania, takie zachowania z mojego życia, bo jak kogoś kocham, to jestem gotowy do małych poświęceń, do jakiejś pracy nad sobą, żeby to zmienić i nie sprawiać drugiej osobie przykrości. Czasami po prostu potrzeba trochę pokory, żeby to w sobie też jakoś zmienić i przepracować. Powiem wam o bardzo konkretnej sytuacji z duszpasterstwa. Nie powiem oczywiście, o kogo chodzi. Ale jest jedna osoba w duszpasterstwie, która jak mnie mija na ulicy, to jakby mnie nie znała. W duszpasterstwie mnie zna, na ulicy mnie nie zna. Pierwszy raz myślałem, że to po prostu jest przypadek. No nie zauważyła ta osoba mnie, no cóż, zdarza się. No ale drugi, trzeci raz, czwarty raz, ani dzień dobry, ani szczęść Boże, ani w ogóle cokolwiek. No i bardzo mnie to wkurzało. No w ogóle miałem w sobie takie, no w ogóle co za niewychowany człowiek. W duszpasterstwie, formacja, po co to w ogóle wszystko, jak potem na dzień dobry nie umie na ulicy powiedzieć. A wiecie, jak mi przyszła dość późno myśl, ale przyszła. A co by mi się stało, jak ja bym pierwszy powiedział dzień dobry albo szczęść Boże? No, że kulturowo nie wypada, żeby to starszy się pierwszy kłaniał? Że pozycja ksiądz, duszpasterz? No nic mi się nie stanie, jak ja pierwszy się ukłonię. No i następnym razem idziemy ulicą, mówię, szczęść Boże. I też mnie olał. Więc i tak się zdarza. Klucz w tym, że ja coś w sobie przepracowałem tą sytuacją. Coś, co mnie denerwowało i wkurzało, może zostać obrócone też na dobrą stronę. Można wyciągnąć z tego jakiś wniosek. Takie sytuacje konfliktowe są też nam dane po to, żebyśmy się wzajemnie docierali, zmieniali, przepracowywali. To prawda, miłość się nie irytuje i nie gniewa, ale także i może przede wszystkim miłość nie denerwuje, nie prowokuje do gniewu, nie irytuje tego, którego kocha.
Miłość nie pamięta złego. I rodzi się pytanie, czy tak się w ogóle da? Czy da się nie pamiętać, da się zapomnieć? 1.8L śpiewało kiedyś, ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na nie, bo chcę nie myśleć o tym już, zdmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległy kurz, tak już po prostu nie pamiętać. Podmiot liryczny nad wyraz bardzo chciałby zapomnieć. No ale się po prostu czasem nie da. I tu rodzi się ten problem. Nie da się zapomnieć tak na pstryknięcie palcem w jednym momencie jakiegoś momentu w swoim życiu. Życzę sobie tego. To znaczy jest coś takiego jak skleroza, no ale to jest zestaw objawów chorobowych, więc o tym nie mówimy. Nie da się zapomnieć, ale też takie zapominanie byłoby często naiwnością. Kiedy miałbym takie myślenie, no tak, zdradził 4 razy już sekrety, które mu powiedziałem, ale może teraz nie zdradzi, to powiem jeszcze raz. Nie, to może być bardzo naiwne, nieroztropne. Więc co znaczy to sformułowanie, że miłość nie pamięta złego, skoro z tym zapominaniem jest taka trudność? Krzysztof zaraz powie w drugiej części, że tam pewnie lepszym słowem będzie słowo liczyć. Natomiast ja bym chciał jeszcze zostać przy tym słowie pamiętać i powiedzieć o takiej jednej konkretnej przestrzeni, jaką jest przebaczenie. Miłość nie pamięta złego. Również miłość, która przebacza, nie pamięta złego. I chciałbym o tym powiedzieć, bo czasem możemy dojść do takiego mylnego przekonania, że jak ja przebaczyłem, to znaczy zapomniałem. No właśnie nie. Choćby z powyższych powodów, że tak się nie da zrobić i byłoby to naiwnością. Kiedyś na jakiejś edycji Żaru w ogniu już o tym opowiadałem, że Jan Paweł II przebaczył swojemu zamachowcy, a potem wielokrotnie w konferencjach, nauczaniu, audiencjach nawiązywał do zamachu. Wcale nie zapomniał, chociaż mu z serca przebaczył. Miłość nie znaczy, czy przebaczyć, nie znaczy zapomnieć. No to o co idzie z tym niepamiętaniem w przebaczeniu, czy niepamiętaniem w miłości? Myślę, że chyba kluczowe jest to, że idzie o takie spojrzenie, które oprócz krzywdy widzi również dobro. Tak, pamięta o złu, pamięta o krzywdzie, ale też pamięta o tym, co dobre w tej osobie, o jej intencji, życzliwości, walce, przeprosinach, po prawie. Ileż my mamy takich sytuacji? Jest ktoś na trzecim, czwartym roku studiów albo w trzeciej, czwartej liceum i ciągle ma takie przekonanie, że właśnie on mnie kiedyś bardzo źle potraktował i przykro mi coś powiedział. I to jest prawda. Tylko to było na pierwszym roku albo w pierwszej klasie. I od tego pierwszego roku czy pierwszej klasy od tej osoby usłyszałem już mnóstwo komplementów, pochwał, wyrazów troski, gestów solidarności, takich zwyczajnych, dobrych chwil. Ale ja ciągle pamiętam, że 3 lata temu ta pamięć jest tak silna we mnie, że zlewa się z dobrem. Jakby ta czarna plama jest tak mocna, że zasłania to białe. Nie? I mam takie poczucie, że pamiętam właściwie tylko zło, bo mi się to zlało. Trzeba być tu bardzo takim uważnym, by pamiętając o czymś, nie pamiętać tylko problemu. Wytłumaczę to na takim najprostszym przykładzie, który miałem w ostatni wtorek. Szedłem do kolegiaty na mszę świętą i gdzieś w jakimś etapie złapałem wzrok z takimi 2 bezdomnymi. I w mojej głowie wydarzyła się taka rozmowa. Jeszcze bardziej przyspieszyć kroku? Przecież oni zaraz zabiorą mój czas i będą chcieli pieniędzy. No i taka błyskawiczna wojna w głowie, ale jakimś cudem ją wygrałem, nie przyspieszyłem kroku, popatrzyłem się na nich, uśmiechnąłem, a ten jeden z nich mówi: bardzo dziękuję za uśmiech. Też dziękuję. I myślę, no wow. Mi się zrobiło miło, jemu się zrobiło miło i super było, ale problem mój był wcześniej taki, że ja w mojej głowie połączyłem problem i człowieka w jedno. I dla mnie na horyzoncie pojawił się chodzący problem. A to nie był chodzący problem, tylko to był konkretny człowiek, który ma jakiś konkretny problem, dlatego jest na przykład na plantach, no nie jako żebrak. Ale to jest człowiek, piękny, dobry, szlachetny, który ma całą masę plusów, tylko mi się to zlało. I tak może być bardzo często, że nam się po prostu zlewa dobro ze słabością w takim kluczu, że słabość jest bardziej widoczna. My pamiętamy o słabości. I przed tym przestrzega to słowo Pawła. Nie pamięta złego, to znaczy w takim kluczu, że nie pamięta tylko złego. Że potrafi pamiętać też o dobru. I jak myślimy sobie o przebaczeniu w tym punkcie, to tu chyba kluczowe jest pamiętanie o takiej jednej zasadzie, że przebaczać trzeba na bieżąco. Przebaczać trzeba na bieżąco. Różne w życiu robi się rzeczy na bieżąco. Na przykład powinno się na bieżąco płacić rachunki. Bo jak się nie płaci na bieżąco rachunków, to się pojawiają odsetki. Powinno się na bieżąco sprzątać. Bo jak się nie sprząta na bieżąco, to się pojawiają takie żywe organizmy. Nie? I powinno się na bieżąco przebaczać. Przebaczenie należy do tych rzeczy w naszym życiu, które po prostu trzeba robić na bieżąco. Bo jeżeli nie przebacza się na bieżąco, to wtedy zło jest tak silne, że wypiera dobro, coraz bardziej je pochłania i aż czasem w ogóle już nie pamiętam dobra. I wyolbrzymiam zło i robię z igły widły. Dobrze jest mieć w głowie obraz całości, a nie tylko katalog upadków i potknięć. Nie? Całości, czyli całego dobra z tego człowieka. To tak w kluczu przebaczenia. I pamiętać ciągle o tej takiej dobrej podstawówkowej zasadzie. Pamiętacie takie hasło z podstawówki? Kto pierwszy, ten lepszy. To hasło idealnie pasuje do przebaczenia. Kto pierwszy, ten lepszy. Wyciągnie rękę. Lepszy wyciągnie. Dojrzalszy. Nie? Na bieżąco przebaczać, bo wtedy się pamięta i dobro, i zło. A im dłużej to trwa, to się właśnie pamięta zło i musimy się ratować tym słowem o niepamiętaniu złego.
Jak już Jacek wspomniał, jak weźmiemy sobie termin grecki, który tutaj występuje, logizomai, który występuje 41 razy w Nowym Testamencie, to ten termin dosłownie znaczy tyle, co liczyć, obliczać, rachować, wpisywać na rachunek, liczyć coś komuś. Może też znaczyć troszkę inaczej, na przykład oceniać, myśleć, uważać, brać pod uwagę, ale to pierwsze i podstawowe znaczenie, także to, które występuje najczęściej w Nowym Testamencie, to jest właśnie to rachowanie, liczenie, obliczanie. I tak sobie pomyślałem, że mogą być z tym związane 3 takie konkretne płaszczyzny. Co to znaczy, że się komuś pamięta zło? Po pierwsze, można prowadzić rachunek zła. Czyli taką mieć księgę, ona nie musi być fizyczna, może być w naszym sercu, w naszej pamięci, gdzie rachujemy, to znaczy wpisujemy, zapisujemy wszystkie te złe sytuacje. Trochę o tym mówił przed chwilą Jacek. Możemy po drugie rachować, zliczać komuś zło, to znaczy potem w jakiś sposób zestawiać to z drugą osobą i tę drugą osobę szantażować albo uważać się za lepszą, bo ja mniej tego zła zrobiłem, które zostało zrachowane, a ty zrobiłeś więcej. No i w końcu po trzecie możemy komuś wyliczać te jego grzechy, to jego zło, czyli mu je wypominać. I spróbujmy właśnie tym trzem jakoś przestrzenią jeszcze chwileczkę się przyglądnąć. Po pierwsze, to jest naprawdę coś bardzo zabójczego, w ogóle dla człowieka, ale także dla relacji, jeżeli w związku, w relacji prowadzimy właśnie taki otwarty rachunek złych sytuacji, złych chwil, jakiegoś konkretnego, doświadczonego zła od drugiej osoby, jakichś słów, którymi mnie zraniła, jakichś zachowań, które były dla mnie trudne. Jeżeli ja mam taką księgę rachunkową, jestem takim właśnie księgowym zła i wszystko skrupulatnie zapisuję, to łatwo się domyślić, że to musi być absolutnie destrukcyjne dla relacji. Bo tak jak mówił Jacek, ta druga osoba za chwilę dla mnie będzie tylko katalogiem złych rzeczy, które będę w niej widział. Bo tylko to rachuję, tylko to zapisuję. W ogóle zło samo w sobie ma taką właściwość, że się przykleja jak taki rzep albo jak taka naelektryzowana kartka papieru czy taki świstek, że nie możesz go oderwać z palca. I próbujesz i on ciągle do ciebie wraca. Są takie złe doświadczenia, takie wydarzenia, które się tak do człowieka przyklejają, że nawet jeżeli jest dojrzały i nawet jeżeli ma takie przeświadczenie, że jest dość wolny w tym i umie przebaczać, to mogło być coś tak raniące, tak krzywdzące, tak złe, że nie mogę tego od siebie odkleić, choć bardzo chcę. A jak jeszcze dodatkowo do tego mam taką postawę, że to naprawdę świadomie rachuję, zapisuję, wracam do tego, przypominam sobie, to już nigdy od tego zła się nie odkleję. Przebaczenie to też jest taki moment, w którym ja właśnie odklejam od siebie to zło, które próbuje się do mnie przykleić. Daję sobie samemu wolność, zrywając z tym złem, którego doświadczyłem jako ofiara, ale mówię, nie chcę, żeby ono mnie dalej krzywdziło, nie chcę, żeby ono żyło w mojej pamięci, w moim sercu. To prawda, że ja osobiście jestem takim człowiekiem, który jeżeli z tych dwóch dzisiejszych perspektyw masz czymś problem, to raczej z gniewem, to znaczy ja się wkurzę, ale nie pamiętam potem tego, nie wypominam, nie obrażam się, zawsze powtarzam takie zdanie, mogę się wkurzyć, ale się nie obrażę. Generalnie to jest prawda, ale jak sobie tak bardzo skrupulatnie pomyślałem, to mam takie sytuacje do dzisiaj, które sprawiły, że ja z jakąś osobą straciłem relację, bo zło tego człowieka tak się do mnie przykleiło, że nie umiałem już z tą osobą budować relacji i zobaczyć w niej czegoś więcej niż ten konkretny moment, to konkretne doświadczenie. To znaczy, wydaje mi się, że jakbym się dzisiaj z tą osobą spotkał, to umiałbym z nią normalnie porozmawiać, ale w tamtym momencie straciłem z kimś relację, bo pozwoliłem temu złu tak do mnie się przykleić, że nie potrafiłem zobaczyć niczego więcej. Więc to pierwszy taki wymiar. Nie rachujmy zła w znaczeniu, nie prowadźmy takiej księgowości zła. Po drugie, to też bardzo niszczy relacje, możemy rachować po to, żeby się uważać za kogoś lepszego w związku, w relacji. To znaczy, żeby drugiemu potem wypominać ilość takich sytuacji. Ty mnie tyle razy skrzywdziłeś, ty tyle razy powiedziałeś coś złego, ty tyle razy nie zrobiłeś swoich obowiązków domowych, tyle razy, a ja znacznie mniej. Jeżeli komuś na tej relacji zależy, jeżeli ktoś nad czymś pracuje w tym związku, jeżeli ktoś naprawdę kocha, to ja, bo jestem lepszy od ciebie. Mam mniej tych złych momentów porachowanych. I też myślę, że doskonale czujemy, że tego rodzaju sytuacje naprawdę się zdarzają w relacjach. Takie wypominki, w których liczymy sobie jakieś takie złe momenty i potem niejako rozgrywamy taką batalię. Albo próbuję kogoś do czegoś zaszantażować właśnie tym, że tyle razy zawiodłeś, to teraz już nie możesz, bo ja ci to skrupulatnie wyliczyłem. Już nie możesz tego zrobić. No i myślę, że trzecia rzecz, która jest taka bardzo słaba i pokazuje dużą niedojrzałość, to sytuacje, w których ja komuś wyliczam jego winy, jego grzechy, w momencie, w którym powiedziałem wcześniej, że wybaczyłem, że zamknęliśmy temat. Fakt, ktoś zrobił coś złego, ale odbyliśmy rozmowę, przeprosiliśmy się, ta osoba powiedziała, że tego żałuje, że będzie nad tym pracować. Temat został zamknięty. Było podanie ręki, było przytulenie się, pocałunek, powiedzenie: dobrze, zamykamy temat, wybaczam, nie ma już sprawy. A potem za jakiś czas, tydzień, miesiąc, rok, 5, 10 lat, wydarzy się coś zupełnie nowego, a ktoś przypomina mi coś, co już miało być zamknięte. I mówi: no widzisz, znowu to zrobiłeś. Pamiętasz wtedy? A wtedy powiedziałeś takie słowa, a wtedy zrobiłeś to. Ale to miało być zamknięte. Tego miało już nie być. A ty mi teraz na nowo to wyciągasz. Myślę, że chyba najczęściej z tego rodzaju pamiętaniem zła się spotykamy, kiedy ktoś właśnie w pewnego rodzaju swojej niedojrzałości rzuca takimi hasłami. Może czasami samemu żałując, że to powiedział. Trochę w niekontrolowany sposób, jakby uświadamiając sobie dwa zdania później, że nie powinien do tego wracać, bo to już było trochę jak objęte tajemnicą spowiedzi. Skoro wybaczyłem, to tego nie ma. No jednak to wyciągnąłem, jednak to powiedziałem. Zobaczcie, jakie to jest piękne, że właśnie w sakramencie pokuty i pojednania istnieje coś takiego jak tajemnica spowiedzi. To znaczy, ona nie służy tylko temu, żeby uchronić intymność i prywatność wyznania grzechów, ale ona służy przede wszystkim pokazaniu, co to znaczy, że Bóg wybaczył. Jak Bóg wybacza, to już nigdy do tego nie wraca, nigdy tego nie wypomina. Nawet przez usta księdza, który cię spowiadał, Bóg nigdy tego nie wypowie. To jest tak święte, jak wybaczam, to nie wypominam. To nie punktuje cię za to. Bo co się dzieje, jeżeli ja tak cię punktuję, ja ci to wypominam? Po pierwsze, to jest jasny komunikat, to nie zostało wybaczone tak naprawdę. To jeszcze nie jest wybaczone. Ja może powiedziałem, że wybaczyłem, ale tak naprawdę nie zamknąłem sprawy. Ja w ten sposób komunikuję drugiej osobie, że ciągle mam coś przeciwko niej. Że jest jakaś sprawa, której nie zamknąłem. Po drugie, daję taki jasny komunikat tej drugiej osobie, że ona nie ma u mnie czystej karty. Że trochę jej winy się cały czas nadpisują. To znaczy, że ja prowadzę jednak taki rachunek, do którego dopiszę dług, kredyt tej osoby, jaki zaciąga u mnie swoim złym zachowaniem, postępowaniem. A po trzecie, bardzo naturalnie wtedy otwiera się w nas dokładnie ten sam mechanizm. Jeżeli ktoś mi wypomniał coś z przeszłości, choć miało to być zamknięte, to ja broniąc się, sam zaczynam odgrzebywać w pamięci, co ta osoba zrobiła przeciwko mnie. I potrafię wtedy samemu zadziałać dokładnie tą samą bronią. Jeżeli ty mi mówisz, że ja to powiedziałem, to pamiętasz, co ty powiedziałeś? Jeżeli ja to zrobię, a pamiętasz, co ty zrobiłeś? I możemy zacząć się punktować jeden za jeden, wyciągając sobie brudy z przeszłości. A to jest już absolutnie niszczące dla relacji. Więc mówi dzisiaj święty Paweł, że miłość nie pamięta złego, to znaczy nie prowadzi takiej książki, takiego rachunku zła, do którego wszystko wpisujemy, co złe. Po drugie, nie rachuje, nie podsumowuje, żeby potem uważać się lepszym od drugiego i go szantażować w relacji. I po trzecie, nie wylicza, to znaczy nie wypomina czegoś, co zostało wybaczone. Jak jest wybaczone, to już tego nie ma i naprawdę do tego nie wracamy.